Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Temat może być tylko jeden, oczywiście wojna na Ukrainie. Ze mną przy telefonie są europoseł Elżbieta Rafalska, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana i radia słuchaczy. Serdecznie pozdrawiam.
Oraz senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że na początek zacytuję agencyjne informacje. Dosłownie z ostatniej chwili Reuters podał, a za nim informacyjna agencja radiowa, powołując się na źródła w Ministerstwie Zdrowia Ukrainy, że w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 198 Ukraińców, w tym troje dzieci. Rannych zostało 1115 osób, w tym 30 troje dzieci. Poinformował o tym minister zdrowia, przy czym nie jest jasne do końca, czy chodzi wyłącznie o osoby cywilne. Z kolei doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy powiedział w tamtejszej telewizji, że rosyjskie straty są szacowane na 3,5 tysiąca zabitych żołnierzy, około 200 wziętych do niewoli. Stany Zjednoczone, co jest istotne w tej kwestii informacyjnej, potwierdziły wcześniejsze informacje strony ukraińskiej o zestrzeleniu dwóch ogromnych samolotów transportowych Il-76. Co najmniej jednym z nich, który spadł w okolicach Kijowa, mieli lecieć rosyjscy spadochroniarze. Mieli oni dokonać desantu na ukraińską stolicę. O ukraińską stolicę toczy się teraz bitwa. Jutro w Brukseli nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów, a w poniedziałek ministrów energii. Chodzi oczywiście o omówienie reakcji na atak Rosji na Ukrainę i konsekwencji tej inwazji. Humanitarne wsparcie dla Ukrainy, przyjęcie uchodźców także ma być omówione. Unia Europejska zapewniła, że Polska z tym nie zostanie sama, bo Polska przyjmuje uchodźców z Ukrainy. Jak państwo początek, te kilka dni, dwa dni agresji, dzisiaj trzeci, oceniacie? Elżbieta Rafalska, pani europoseł.
Panie redaktorze, powiedział pan o danych sprzed chwili i pewnie za godzinę to będą zupełnie inne, nowe dane. Sytuacja jest bardzo zmienna. Rosja zaatakowała Ukrainę z wszystkich stron, wschodu, południa, północy. Ofiary to nie są tylko, tak jak pan powiedział, wojskowe, ale również cywilne, więc mamy pełnoskalową wojnę i dzisiaj mówimy o tych ofiarach, o których pan mówił po stronie ukraińskiej, ale możemy się spodziewać, że to będą tysiące ofiar. Przestańmy łudzić się, że na tym etapie jest możliwość zażegnania i zakończenia przez Rosję tej agresji, a wspominając pan wszystkie spotkania, które się odbywają, czy to szefów, czy ministrów spraw zagranicznych, bo takie się odbywały, czy ministrów energii, rzeczywiście jest tu pełna dzisiaj, można powiedzieć, szkoda, że tak późna mobilizacja absolutnie wszystkich i podejmowanie coraz bardziej radykalnych sankcji. Dziś już nie ma miejsca na to, żeby jakby stopniować te sankcje, tak jak to Unia Europejska na początku planowała. Trzeba wesprzeć Ukrainę pod każdym względem, zarówno militarnym, gospodarczym, sprzętowym, humanitarnym, tak jak tu powiedzieliśmy, a Polska stoi też przed olbrzymim wyzwaniem, jeżeli chodzi o zapewnienie warunków i zabezpieczenie uchodźców. I dobrze, że takie deklaracje ze strony Unii Europejskiej padają, wsparcia Polski w tych działaniach. No, czekamy na kolejne ruchy. Oczywiście tu działania i zapewnienia padające ze strony NATO, zmiany stanowisk wobec tych sankcji materialnych uderzających w rynki finansowe rosyjskie są też bardzo ważne, a również wycofanie się niektórych krajów z pomocy militarnej. Myślę tu chyba o Belgii, która odmawiała wcześniej, czy inne jeszcze z krajów, czy kraje, które wcześniej deklarowały, że niektórych sankcji nie poprą, dzisiaj wiedzą, że po drugiej stronie musi być absolutnie jedność, bo sytuacja jest najpoważniejsza. Niektórzy mówią o czasu zimnej wojny, ale wydaje mi się, że od czasów II wojny światowej no właśnie, to chyba takiego zagrożenia dla Europy. Dzisiaj z tym walczy Ukraina, bohatersko walczy, to trzeba powiedzieć. ale to jest dopiero początek tej wojny.
Senator Władysław Komarnicki, bo pani o tym wspomniała, rzeczywiście nawet w okresie zimnej wojny mieliśmy napięcia, kryzysy polityczne, ale Europa była wolna od regularnej wojny. Tymczasem od 2-3 dni mamy regularną wojnę, po raz pierwszy od II wojny światowej na terenie Europy. Senator Władysław Komarnicki.
To jest ogromna tragedia dla Europy i świata. Dlatego, że wypowiedzenie wojny w takim stylu, jak zrobili to Rosjanie, jest haniebne i wstydem całego świata, bo cały świat nie wierzył w to, że to jest, jak mówi Nawalny, bandyta, który się otacza mafią, która ograbia swój naród, wywozi ogromne pieniądze na Zachód, pławi się tam w dostatkach, bo pozwala im, jako szef tej mafii, pan Putin pozwala im te rzeczy robić i przyzwala dlatego, że on od dawna już planował tą agresję. Pan Putin nie może znieść wolnego świata. Pan Putin liczył na to i się widzę, że się przeliczył poważnie, że już jest taka degrengolada w Unii Europejskiej i szczególnie tutaj mówię o tych krajach, które próbowały opowiadać głupoty, że Unia atakuje te kraje. On się przeliczył, myślał, że już jest na tyle w Unii Europejskiej bałagan na czele z panem Orbanem, który z nim konspirował cały czas gospodarczo. Więc doszedł do wniosku, że to jest najwyższy czas, żeby zaatakować, że to jest takie rozdźwiganie w tej Unii, że teraz on będzie mógł sobie spokojnie wyłuskać Ukrainę, a potem zobaczy o krajach Prybałtyki. Tu się zawiódł bardzo poważnie, bo w momencie ogromnego zagrożenia Europy i świata, bo to jest niepoczytalny człowiek, bo tylko niepoczytalny człowiek w XXI wieku zabija dzieci. Ja myślę, że czeka tego oprawcę podobna sytuacja, jaka miała miejsce w Norymbergi. Świat i Europa nie powinni mu tego wybaczyć. Natomiast cieszę się z jednej rzeczy. Nastąpiła ogromna integracja i głęboko wierzę, patrząc, bo ja dzisiaj od 6 rana nie śpię. Ja przypominam, że ja jestem z tej ziemi lwowskiej, gdzie mieszkaliśmy tam 600 lat i tam jest moja rodzina. Ja z nim jestem w stałym kontakcie. Nie mogę spać, dlatego że to jest coś niepowtarzalnego. Głęboko wierzę w to, że przestaną kraje niektóre udawać idiotów, tak jak Niemcy i zamiast 5000 hełmów niech wyślą broń, bo okazuje się, że patriotyzm, który jest dzisiaj wśród Ukraińców, ja dzisiaj widziałem, jak rano odprowadzali swoje rodziny na granicy polskiej i wracali, żeby się bić. Uważam osobiście, że już nie ma co udawać. Powinniśmy bardzo mocno, poważnie wspierać. I na koniec, panie redaktorze, powinni obradować bez przerwy szefowie państw Unii Europejskiej nad dwoma rzeczami. Pierwsze, jak przyjąć Unię, żeby dać psztyk temu mordercy w nos? Przyjąć Ukrainę do Unii. Rozumiem. I drugie, my musimy dzisiaj już pracować nad tym, żeby uruchomić plan Marszala, jak ten bandyta przegra tą wojnę, żeby Unia pomogła Ukrainie.
Minister Elżbieta Rafalska, bo ja chciałem poszerzyć naszą dyskusję, bo mieliśmy spotkanie bukareszteńskiej dziewiątki. Wszystkim wyjaśnię, że to kraje wschodniej flanki NATO. Spotkały się przedstawiciele tych państw, spotkali się w Warszawie. A przypomnę, że ta bukareszteńska dziewiątka została powołana w 2015 roku przez prezydenta Polski i prezydenta Rumunii. Także jakoby w odpowiedzi na to, co stało się wtedy w 2014 roku na Krymie. I mamy zapowiedź sankcji, częściowych, nieczęściowych. Mieliśmy dyskusję wokół tego systemu walutowego SWIFT. Czy w Państwa opinii uda się w jakiś sposób w najbliższym czasie rzeczywiście zmusić Rosję, Władimira Putina do negocjacji? Bo słyszymy, że prezydent Ukrainy wezwał do rozmów Rosję. Ona pokazała na Mińsk, że tam możemy się spotkać. Władimir Zełenski powiedział, że nie, w Warszawie się spotkajmy. Na razie walka trwa. Co się może wydarzyć? Elżbieta Rafalska.
Pan senator Komarnicki mówił o tej części, którą określiłabym jako diagnozę i którą trzeba by było krótko podsumować, że wszystkie też działania ze strony Europy Zachodniej, Unii Europejskiej można dzisiaj nazwać jako absolutnie spóźnione. Przypomnę, że jeszcze niedawno czekano z wprowadzeniem pewnych sankcji, żeby nie prowokować Putina. To absolutnie porażka tej strategii, ale to dzisiaj nie jest czas na to, żeby mówić, kto jaką ponosi odpowiedzialność. Dzisiaj musi być pełna mobilizacja, o tym co mówił też pan redaktor i pod koniec senator Komarnicki. Mamy twarde stanowisko bukareszteńskiej dziewiątki, rzeczywiście są to prezydenci państw flanki wschodniej. Proszę pamiętać, że ta Polska i kraje wschodniej flanki w ramach NATO będą dążyć do maksymalnego wzmocnienia zarówno sprzętowego, jak i ludzkiego oraz uruchomienia artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. To był wniosek Polski i Litwy już sprzed paru dni. Te wszystkie działania, o których mówimy, również działania związane z odcięciem Rosji od międzynarodowych rynków finansowych i odcięcia od wykluczenia Rosji z systemu SWIFT mają dzisiaj realne szanse, żeby się spełnić. Czy one będą wystarczające? Mam takie wrażenie, że niekoniecznie. Wyłączenie SWIFT-u było tylko raz, w 2012 wyłączono Iran. No ale tak jak oceniają eksperci, mowa o tym, że mogłoby to obniżyć rosyjskie PKB o 5 oczek procentowych, a więc to mocne uderzenie w gospodarkę byłoby. A więc te ograniczenia, mrożenie aktywów, sankcje oznaczające zakaz wjazdu, to wszystko musi się odbywać i to wszystko musi iść równolegle z wsparciem również militarnym.
Ten czas.
Myślę, że czas takiego spokoju, który mieli do tej pory i złudzeń, które mieli niektórzy politycy Unii Europejskiej,
minął.
Przypomnijmy, nie Polski, nie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, no po prostu bezpowrotnie minął. Natomiast czy to będzie tak, jak dosyć optymistycznie mówi pan senator, że będzie ta jedność, że jednak interesy gospodarcze nie zaczną w którymś momencie przeważyć? Czy to nie będzie tak, jak już ambasador Ukrainy w Niemczech usłyszał, że to kwestia godzin, nie ma sensu wam pomagać, bo były takie szokujące słowa, które usłyszał ambasador w Niemczech. Więc no to zobaczymy. Sytuacja jest absolutnie nieprzewidywalna. Ta wojna była starannie przygotowywana. To, co się działo na rynku gazu, naprawdę nie było przypadkowe. To przemyślana strategia. Możemy tylko powiedzieć, że bohatersko broni się Ukraina i że Putin nie jest gotowy na taką długotrwałą wojnę, że raczej był przygotowany na podbój, ale
to się nie udało. To jest taki czas, tak mi się wydaje, który pokazuje, na kogo można liczyć, a kto okazuje się takim międzynarodowym bankrutem. To można sobie samemu zdanie wyrobić, obserwując całą tę sytuację. Ja tylko dodam, że informację podał amerykański dziennik Washington Post, że Stany Zjednoczone zaoferowały prezydentowi Ukrainy i jego rodzinie ewakuację z Kijowa. On odmówił, jest na miejscu. Często publikuje na przykład na Twitterze filmiki z Kijowa wraz ze swoimi współpracownikami, bo strona rosyjska z kolei w swoich mediach propagandowych podaje, że Zełenski uciekł. Zresztą posłuchajmy tego, co mówi Putin. On mówi o narkomanach, neonazistach, więc to są już takie bardzo mocne hasła i z gruntu nieprawdziwe. Natomiast ja też chciałem tutaj poruszyć pewien temat z państwem, bo macie ogromne doświadczenie polityczne i wiecie, jak funkcjonuje świat nie tylko polityki tej naszej tutaj na miejscu, ale tej zewnętrznej, bo tak naprawdę patrząc na tą całą sytuację, to Putin Putin...
Niech pan nie przeprasza.
Nie, bo myślę też o 1938 roku i o konferencji, w której pozwolono Hitlerowi funkcjonować i nie zareagowano tak, jak trzeba, a i to doprowadziło do wojny, ale wróćmy do tego, co ja mam na myśli. Chodzi mi o 94 rok, o memorandum budapesztańskie. Ukraina przed 94 rokiem była trzecią siłą nuklearną świata. Wtedy Borys Jeltsyn,
Leonid
Kuczma, Bill Clinton i przedstawiciele Wielkiej Brytanii zebrali się i podpisali memorandum, w którym Ukraina za gwarancję swoich granic i bezpieczeństwa
zrezygnowała z broni.
Tak, i oddała Rosji. Dzisiaj to zostało podeptane i czy świat zachodni może takie rzeczy tolerować? Władysław Komarnicki.
Świetny przykład pan wyciągnął, dlatego że te porozumienie, pod którym się podpisali wielcy tego świata, powinny się dzisiaj wstydzić, dlatego że podpis i zobowiązanie powinno być przestrzegane i na dobrą sprawę muszą dzisiaj Ukrainie nie tylko przeprosić ich za to, ale wspomagać ich od rana do wieczora. Panie redaktorze, jakby Zachód chciał, szczególnie mam na myśli te kraje, które są bardzo bogate, gdzie oligarchowie powchodzili w gospodarkę ich za ich przyzwoleniem. Niech pan pamięta o jednej rzeczy. Oni wiele korporacji wykupili, wiele są wspólnikami. Wystarczyłoby dzisiaj, a jest tego bardzo dużo na świecie, nie chcę wymieniać, bo nie mamy za dużo czasu, gdzie można byłoby powiedzieć stop, do widzenia. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba stanąć na głowie, żeby tym, którzy tam się pławią w luksusach, powiedzieć, że mają wrócić do Rosji. Wszyscy, proszę pana, dlatego że koniec jest pobłażaniem takim i opowiadaniem takich dyrdymałów, bo inaczej tego słuchać nie mogę.
Tak, panie senatorze, przecież przerwę na sekundę, ale tak właśnie zrobiła Rosja, kiedy zdaje się, że w 2015 roku rosyjski samolot leciał nad Turcją. Prezydent Erdogan rozkazał zestrzelić ten samolot i w odwecie Putin wyrzucił z Rosji wszystkich Turków, wszystkich.
Ale dlatego, panie redaktorze, tu aż się prosi, żeby nie jedno państwo, tylko cały świat, który przygarnął z tych oligarchów do siebie i cieszy się, że ich pieniądze funkcjonują w bankach, po pierwsze obciąłbym natychmiast, proszę pana, te pieniądze, żeby oni nawet z bankomatu nie mogli wyciągnąć ani dolara, ani euro. I to po pierwsze. Po drugie, wszystkim eksportując ich z powrotem do Rosji, bym powiedział, powiedzcie swojemu złoczyńcy, że będziemy tak czynić zawsze, dopóki on się nie cofnie. Nie ma innego wyjścia.
Elżbieta Rafalska.
Panie senatorze, ja o oligarchów się nie martwię. Nie sądzę dzisiaj, że to byłyby wystarczające ograniczenia. Oni się do tej wojny przygotowywali, oni o swoje aktywa naprawdę zadbali. Dzisiaj ofiarami są cywilni ludzie. Dzisiaj Ukrainy broni zwykły obywatel, a oni są absolutnie zabezpieczeni. I konta Putina i Ławrowa również są bezpieczne. My mówimy o czymś, co można by nazwać w polityką albo krótkowzrocznością. Nie chcę powiedzieć, że to naiwność, bo politycy nie powinni być naiwni.
Ale chyba są.
Ja mówię o otoczeniu Putina. Oni muszą wszyscy zrozumieć jedną rzecz, że on ich też prowadzi w otchłań i jedyną szansą jest, żeby tego bandytę zmienić, to oni mają zmienić, bo kto inny jak nie oni?
Elżbieta Rafalska.
Zgadza się, te sankcje oczywiście są potrzebne, one są, powiedziałabym, niezbędne. Natomiast wracam do pytania pana redaktora, 94 rok, 30 lat prawie minęło. Ci, którzy je podpisywali, nie czują się zobowiązani, tak? To pokazuje dzisiaj jednak, no, że nie można polegać na sojusznikach, że każde państwo, tak jak Polska, musi też myśleć i dbać o te zabezpieczenia, że zapewne trudne do przewidzenia działania innych, na które nie mamy wpływu, potem my sami płacimy. Proszę pamiętać, że natury Rosjan nie rozumieli ani Francuzi, ani Niemcy, a Polska, która zwracała uwagę na te zagrożenia, że tam są łamane absolutnie wszelkie reguły, wszelkie zasady. Że Putin dzisiaj nie boi się pokazywać swoich mocarstwowych tęsknot i chce wrócić do formuły Federalnej Republiki Radzieckiej. Że odmawia prawa do niepodległości, do bycia narodem Ukrainie. A więc no, jakby legła w gruzach cała koncepcja takiego świata, którego można zbudować na kompromisie, dobrobycie, bo tak naprawdę Putina wyhodowali Niemcy. No ja mówię, że dzisiaj nie czas na to, żeby obwiniać kogokolwiek. Dzisiaj jest czas na mobilizację, na pomoc też humanitarną i na to my, którzy mają pokój dzisiaj mamy, bo to jest, nie czarujmy się, wszyscy odczuwamy niepokój. Myślę, panie senatorze, że niektórzy całą noc mają też nieprzespaną, że wszyscy się denerwujemy, a jak pan redaktor się pyta nas, że my jesteśmy doświadczeni politycy, to ja powiem panu, że ja takich doświadczeń absolutnie nie mam.
I obyśmy nie mieli, ale teraz przerwę.
Nie mam i nie wiem jak, i myślę, że to jest sytuacja trudna do przewidzenia, naprawdę.
Po części w naszej dyskusji to się przewija, a ja chciałbym jako dziennikarz, żeby to też się pojawiło i żeby wszyscy, którzy nas słuchają, o tym wiedzieli. W którym momencie Europa popełniła błąd? Bo z jednej strony w 2018 roku Władimir Putin poleciał sobie do Austrii i był na weselu tamtejszej szefowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii. Z drugiej strony zatrudnił u siebie byłego kanclerza Niemiec. Także w pewnym momencie, nie wiem czy to dobre słowo, ale Putin omotał Europę. Liczba stacji prorosyjskich, które sieją propagandę, siały propagandę, bo na szczęście to też trzeba odnotować, wiele stacji wyłącza prorosyjskie programy. Czy Europa wyciągnie z tego jakiś wniosek? Czy my z tego wyciągniemy jakieś wnioski? Władysław Komarnicki.
Panie redaktorze, dramat polega na tym, jest takie słynne powiedzenie, że bogaty biednego nie zrozumie. My tak na dobrą sprawę jako Europa Wschodnia wiemy doskonale, ile krzywd zrobił nam ten Putin i wiemy o tym doskonale, ile krzywd i świństw przez lata i setki lat robili jego poprzednicy. Putin chce odegrać rolę na poziomie Stalina, bo Stalin ma 30% dzisiaj poparcia Rosjan, a on tylko 15%. W związku z tym myśli o tym, żeby zaistnieć w historii. Natomiast jego perfidia i jego przebiegłość, jak każdego mafiozo, polega na tym, że on omotał tych bogatych, którzy się bawili i uważali, że oni go ucywilizują. Bo to było takie prymitywne myślenie. My w Europie Wschodniej wiemy o tym doskonale, że takiego satrapy się nie ucywilizuje, bo tylko musi dostać mocno w głowę i mam nadzieję, że on se połamie teraz zęby na Ukrainie, bo chcę powiedzieć wprost, że Ukraina pokazała ogromny patriotyzm, a on myślał, i o tym warto dzisiaj mówić dość głośno, on myślał, że tak się stanie jak w Afganistanie, że tak się stanie, że uciekną i się pochowają po kątach Ukraińcy, a on bezkarnie wejdzie jak talibowie w Afganistanie. Nic się takiego nie stało.
Panie senatorze, za chwilę oddam głos pani minister Rafalskiej, ale to jest dosłownie informacja z ostatniej chwili, która mnie bardzo ucieszyła, bo po raz pierwszy jestem dumny z Polskiego Związku Piłki Nożnej od dawna. Polska nie zagra meczu z Rosją w barażach o awans do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze.
Brawo.
Podał to prezes PZPN-u. Koniec ze słowami, czas na czyny i ja się pod tym podpisuję. Minister Rafalska.
Brawo. Muszę powiedzieć, że jako człowiek, który ze sportem...
Panie senatorze, za chwileczkę...
Jako człowiek ze sportem związany, brawo, że taka decyzja zapadła, bo uważam osobiście, że to jest dobry przykład na cały świat.
Minister Rafalska.
Tak,
ja chciałabym wrócić do tego pytania, kiedy to się zaczęło, bo zaczęło to się pewnie bardzo dawno, ale takim kluczowym momentem moim zdaniem i taką przemyślaną taktyką była budowa oczywiście Nord Stream 2 i odcięcie i wpływ na Ukrainę. I tu... To, co Polska mówiła o tym monopolu energetycznym, monopolu gazowym i dyktacie, bo chociażby Europa w 40% zależna jest od dostaw gazu rosyjskiego.
A Niemcy w 80% ponoć.
Różnie od 60 do 80.
Tak.
Czyli ten monopol i ten dyktat pokazywał, że ten element wojny w obrębie energetyki i sektora energetycznego Rosja realizuje w sposób absolutnie przemyślany, a Niemcy, którzy przy okazji robili interesy gospodarcze, nie dostrzegali zagrożeń, o których my mówiliśmy, i Ukraina. I to dzisiaj odbija się bardzo boleśnie, bo to był ten element tego szantażu.
W energetyce Niemcy popełnili 100 straszne błędy, chociażby dlatego, że zlikwidowali, wyciszyli elektrownie atomowe, które oni mieli na produkcję węgla i uzależnili się od ludzi.
Minister Rafalska, ostatnie zdanie i za chwilę senator.
Panie senatorze, no to właśnie jest przyczynek do tego, żeby powiedzieć i przeanalizować całą sytuację, ale również sytuację związaną teraz z tym całym pakietem klimatycznym i zagrożeniami wynikającymi w obliczu tego, co się dzieje, żeby nie było tej bezradnej Unii Europejskiej wobec tej sytuacji, więc no ja mówię, że to jest klęska tej naiwności, również płacenie za taką niewiedzę. Natomiast jeżeli pan redaktor się pyta, czy tu w jakiś sposób zaimponował Putin komuś, no to ta paradoksalna, właściwie no skandaliczna jednak w jakimś wymiarze wypowiedź byłego prezydenta Trumpa, no, który tu mówił o pewnej wybitności Putina, jest absolutnie tu nie na miejscu, tylko pokazuje, jak groźnym i niebezpiecznym przeciwnikiem jest. Niedocenianym jest po prostu Putin i z nim się nie gra kompromisami, z nim się nie układa i nie podpisuje porozumień, bo on się z nich wycofa albo będzie mówił, że co innego uzgadniano, tak jakby w tym momencie, w którym rzeczywiście Ukraina pozbywała się swoich zabezpieczeń związanych z elektrowniami atomowymi.
Musimy powoli już kończyć, bo niestety zostały nam 3 minuty. Za chwilę jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna, ale ja tylko, bo o tym nie wspomnimy niestety, bo czas nam się kończy, ale Chiny są takim cichym graczem całej tej sytuacji, bo słyszymy, że w ONZ-cie Chiny nie głosują razem z Rosją, tylko się wstrzymują od głosu, co pokazuje, że tutaj raczej
ale
wydaje się, że zostały...
Tam chyba jeszcze,
tak,
panie redaktorze, te 3 kraje wstrzymały się od głosu.
Od głosu, tak jest, także to pokazuje, że Putin został sam.
Putin złożył wizytę przed tym napadem u przywódców Chin i on ma pewne uzgodnienia, zresztą to widać.
Ale tutaj właśnie ostatnio wczoraj czytałem ekspertów w tej sprawie i to taka informacja raczej do nieskomentowania, bo słyszymy o nalotach na terenie Ukrainy, ale nie słyszymy o atakowaniu na przykład infrastruktury kolejowej, a miejmy świadomość, że prawie bardzo duża część tej wymiany handlowej między Europą a Chinami odbywa się trasą kolejową przez Ukrainę. I Rosjanie nie bombardują tych szlaków.
Bo to są te uzgodnienia, tak, które Putin poczynił wcześniej.
Więc to jest to. Na koniec, dosłownie, mamy 2 minuty i chciałem państwu oddać głos. Głos w sprawie bardzo ważnej, jeśli nie najważniejszej. Przez ostatnie lata, także w Gorzowie, pracowało, pracuje i żyje z nami tysiące Ukraińców, którzy tutaj z nami mieszkają, żyją i tworzą też naszą gospodarkę, bo bez nich duża część naszej gospodarki by nie istniała. Dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji. Mogą liczyć na Polskę, natomiast chyba trzeba teraz na koniec także od was, od polityków, przekazać im słowa wsparcia. Minister Rafalska.
Oczywiście solidaryzujemy się z Ukraińcami, którzy walczą, którzy mieszkają, są na Ukrainie i odczuwają bezpośrednie zagrożenie życia i boją się o własne bezpieczeństwo i wszystkich swoich bliskich dzieci również, ale solidaryzujemy się z tymi, którzy przyjechali wspierać też polską gospodarkę. Są tu, pracują, bez których miasta by nie, czy niektóre sektory słabo by funkcjonowały. Wiemy, w jakiej sytuacji dramatycznej, trudnej znajdują się, zostawili często swoich bliskich, dzieci, są rozłączeni, martwią się o tym, co dzieje się na Ukrainie, co z ich rodzinami. Dzisiaj rozmawiałam z wojewodą, który mówił, jakie są przygotowania, żeby przyjąć każdą ilość obywateli ukraińskich, którzy będą uciekać przed wojną, będą chcieli się łączyć z bliskimi. Rozmawiałam z prezydentem Wójcickim wczoraj, który mówił też o przygotowaniach, o bazie noclegowej, o wsparcie. Tysiące ludzi, prywatnych, obywateli, mieszkańców wspiera, pomaga, mobilizuje się. Będzie niosło pomoc charytatywną, zdrowotną, jaka tylko będzie potrzebna. Możecie na nas liczyć. Polska udzieli swojej gościnie będzie w tych dramatycznych, trudnych chwilach was wspierać. Nie jesteście sami, możecie na nas na pewno liczyć.
Ostatnie zdanie, Władysław Komarnicki, panie senatorze, proszę.
Mogę powiedzieć, że jestem dumny, obserwując i nie tylko obserwując, ale rozmawiam z wieloma na ten temat. Jestem dumny, że Polska, a przede wszystkim nasi kochani obywatele podchodzą do tego z ogromną empatią. Co do samej gospodarki, uważam osobiście, że rząd polski powinien być przygotowany od rana do wieczora, żeby umiejscowić tych ludzi tam, gdzie oni oczekują tej pomocy. Mam na myśli przede wszystkim pracę i mieszkanie. Polskę stać jest dzisiaj na to i uważam osobiście, że oprócz tego, że to jest poważny zaszczyt, jeżeli chodzi o gospodarkę w naszym kraju, trzeba powiedzieć dzisiaj sobie wprost. Kultura jest zbliżona między Polakami a Ukraińcami. Różnice, oni szybko łapią język polski, a zatem można się szybko z pracodawcami porozumiewać. Są bardzo pracowitymi ludźmi i praktycznie rzecz biorąc, część na pewno zostanie w Polsce, a część, jak się to wszystko uspokoi, wrócić powinni do swojego kraju. Na koniec chcę powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego dzisiaj, jak postawa od rana do wieczora, co zrobić, żeby im pomóc. I już tak naprawdę na koniec uważam osobiście, że wszystkie władze bez podziału politycznego powinni zapraszać na spotkanie, żebyśmy wszyscy obradowali, a nie tylko wybiórczo i jedna słuszna partia, bo to jest niewskazane w takim momencie.
No to już zupełnie przesadziłeś, Władę, zupełnie niepotrzebne. Ja jedno zdanie tylko powiem.
Jestem za tym, żebyśmy byli razem w tej sytuacji.
Nie mówimy razem, bo
podziwiamy i naprawdę patrzymy z olbrzymim uznaniem, jak bohatersko walczą i to, co się dzieje, że z Włoch, z Francji, z Niemiec, również z Polski, bo mamy takie dane, mężczyźni wracają,
no właśnie,
żeby bronić swojej ojczyzny, jadą narażać tam swoje życie, zostawiają pracę, zostawiają rodzinę, bo dzisiaj mają takie wielkie wyzwanie.
Bardzo...
To jest już po prostu rzadkość.
A na końcu chcę powiedzieć, niech Niemcy nie udają, bo są jednym z największych producentów broni i patrząc, co się dzieje na Ukrainie,
sprzedają ją wszędzie, ale nie tam, gdzie trzeba.
Powinien być eksport tej broni.
Szanowni Państwo.
Ja sobie daruję komentarz jakiś inny, chociaż mi się ciśnie na usta. Dziękuję, już się nie będę włączać w dyskusję.
Europoseł Elżbieta Rafalska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Nie róbmy sobie na razie żadnych psztyczków. Europoseł Elżbieta Rafalska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę.
I senator Platformy Obywatelskiej Władysław Komarnicki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu za zaproszenie, a państwu za uwagę. Do lepszych czasów.
Do lepszych czasów jak najbardziej. Ja tylko na koniec a propos tej rozmowy dodam, że dziś rano rozmawiałem z przedsiębiorcą z Gorzowa, który zatrudniał także Ukraińców, którzy musieli, chcieli, twierdzili, że muszą jechać na Ukrainę, bronić swojej ojczyzny. Co usłyszeli? Jak wrócicie, praca na was czeka. I wracamy po przerwie. Łączymy się z profesorem Pawłem Leszczyńskim z Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
Z historykiem, politologiem, prawnikiem, konstytucjonalistą. Razem z nami miał być także profesor Grzegorz Kucharczyk, ale napisał w ostatniej chwili, że zatrzymały go inne obowiązki. Żałujemy, ale myślę, że sobie poradzimy. Panie profesorze, ja bym chciał, żeby na początek pan skomentował tą decyzję PZPN-u o tym, że nie zagramy z Rosją, nie polecimy do Moskwy grać z Rosjanami o awans do Mistrzostw Świata w Katarze.
Tak, a króciutko przed programem jeszcze poszła informacja, że rozmawiamy w tej sprawie także, aby zbudować szerszą koalicję. Toczą się rozmowy ze Szwecją i Czechami między innymi w tej sprawie. I w ogóle oczywiście, że bardzo pozytywny mój komentarz do tej decyzji. Myślę, że w ogóle to powinien być przyczynek też do umiędzynarodowienia sprawy, co najmniej zawieszenia wszelkich rozgrywek odbywanych w ramach FIFA, w ramach UEFA, ale także innych federacji sportowych, czyli po prostu embargo sportowe. Bo o nim się też mówi w tym kontekście i warto tą opcję tutaj jak najbardziej aktywizować.
Niestety chyba muszą to wymusić na FIFA kraje członkowskie i kibice, bo sama FIFA Ostatnio mieliśmy mecz Napoli z Barceloną. Piłkarze stanęli pod transparentem stop wojnie. Zabroniono pokazywać, zdaje się, to też UEFA, przepraszam, ale no, ci działacze międzynarodowi raczej nie są skorzy do tego, żeby jakoś mocno działać.
Tak, to temat osobny, bo tu można byłoby jeszcze mówić długo i namiętnie o Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim i różnego rodzaju kwestiach związanych z tym, no ale to niestety nie ten czas.
Tak jest. Jak pan słyszy doniesienia ukraińskiej armii, że Rosjanie stracili 3,5 tysiąca żołnierzy, około 200 zostało wziętych do niewoli, Ukraińcy mieli zestrzelić 14 samolotów, 8 śmigłowców. Amerykanie potwierdzają, i to już jest chyba ważna informacja, taka w sensie potwierdzona z dwóch źródeł, zestrzelenie samolotów transportowych IL-76, do tego 102 czołgi, ponad 500 transporterów opancerzonych. Czytam na Twitterze, że te rakiety dostarczane przez Wielką Brytanię się sprawdzają i sieją postrach w wojskach rosyjskich. A z drugiej strony, bo to jest też ciekawe, na tym Twitterze, internecie rosyjskim nie ma informacji, nie ma zdjęć zabitych ukraińskich żołnierzy. To możemy tu mówić o tym, że jednak Ukraińcy mocno się bronią i że te fakty potwierdzają te informacje?
Powiem więcej. Nie tylko możemy, a powinniśmy. I życzmy sobie tego wszyscy, aby powtórzyła się sytuacja z przełomu 39-40, to znaczy z wojny domowej, którą Związek Radziecki wydał Finlandii w oczekiwaniu, że po paru salwach od razu wkroczy do Helsinek. Ale to nie była, mówiąc przysłowiowo, bułka z masłem, na całe szczęście. I Finowie obronili się. Finowie się obronili i te informacje, które mamy, bo mówię z bólem serca, czekałem na informacje po nocy, co z Kijowem. Ale mamy bardzo ważną informację o tym, że ten szturm, ten pierwszy szturm, bo to pewnie nie ostatni, ale ten pierwszy szturm został odparty. Tak jak pan redaktor tutaj przytoczył inne dane, bardzo ważne jest to, że jest stała współpraca wywiadowcza, nie tylko amerykańsko-ukraińska, ale też chcę podkreślić rolę i zaangażowanie Wielkiej Brytanii, bo ja stawiam tutaj pewną tezę, że w pewnym sensie na przywódcę świata zachodniego, to jest pewien paradoks dla mnie też, wyrasta nie Joe Biden, ale Boris Johnson. Bo proszę zauważyć, stanowczość Borisa Johnsona, jego konsekwentna postawa i jego administracji też jest niezwykle godna odnotowania. Dosłownie dwa dni temu, czyli w pierwszym dniu inwazji, Johnson wygłosił przemówienie z Downing Street, w którym, i to jest niezwykle istotna sprawa, moim zdaniem naprawił hańbiące przemówienie swojego odległego poprzednika z 1938 roku Chamberlaina, gdy powiedział Johnson mniej więcej takie słowa. Właśnie dlatego, że Ukraina jest państwem europejskim i tu uwaga, nie jest krajem dalekim, o którym nic nie wiemy.
Tak jak mówił Chamberlain, dokładnie.
Tak jak mówił Chamberlain w odniesieniu do Czechosłowacji, Johnson, można powiedzieć, naprawdę tym oświadczeniem zbudował sobie bardzo duży kapitał. Bezpośrednio nawiązał do hańbiącej mowy Chamberlaina i od niej się, można powiedzieć, w pośredni sposób odciął. To jest bardzo ważne. Brytyjska minister spraw zagranicznych, pani Liz Truss, wykopała za drzwi dwa dni temu ambasadora Federacji Rosyjskiej w Londynie.
Ale zresztą on zachował się tam ponoć bardzo, bardzo źle.
Skandalicznie i bezczelnie. I można powiedzieć, nawiązał do niesławnej tradycji ambasadorów radzieckich w Londynie. Bo my znamy tych ambasadorów i pamiętamy Iwana Majskiego między innymi z lat 40. W związku z powyższym, no i znamy rolę KGB na terenie Wysp Brytyjskich, jak zginął Georgi Markow, bułgarski dysydent pod koniec lat 70. I pamiętamy o sprawie Skripalów, bardzo świeżej, z 2018 tak. roku. W związku z tym to są też niezwykle bardzo ważne fakty, że jest stała współpraca. Jeszcze o jednym fakcie chciałbym powiedzieć, też z dzisiejszego ranka. Premier Czech, Petr Fiala, w imieniu Republiki Czeskiej zadeklarował dalsze dostarczanie sprzętu wojskowego obliczonego na kwotę około 7 milionów dolarów. Niderlandy, Królestwo Niderlandów, to samo. Dzisiaj też wiemy, że będzie spotkanie w
Polska
Berlinie.
Przekazała amunicję. Mieliśmy informację na Twitterze ministra obrony, który pokazywał na zdjęciu ciężarówki, które wjeżdżają na Ukrainę z amunicją. Tak. Panie profesorze, bo dla wszystkich tych, którzy nie pamiętają, co działo się w 1938 roku i co to była konferencja monachijska, to tak w skrócie, wtedy zdecydowano, że Niemcy mogą sobie pokroić Czechosłowację jak chcą, a później Hitler rozochocony poszedł dalej i konsekwencje II wojny światowej pewnie wszyscy doskonale znamy, ale bo ja bym chciał zwrócić uwagę pana historyka, też naszych słuchaczy, na ten sam początek wojny i przemówienie Putina, bo w pierwszych słowach zaczął mówić o samoobronie. Mi od razu się przypomniał 1939 rok, przemówienie Mołotowa, nie tylko 17 września, ale także czas paktu Ribbentrop-Mołotow, zabezpieczania swojej ludności na wschodnich terenach Polski, czyli sankcjonowanie 17 września. Ale to tak, to jest w historii rosyjskiej ta samoobrona. Oni atakują, tylko się bronią. Już nawet Iwan Groźny zaatakował Litwę jeszcze wtedy Rurykowiczów, bo przecież ponoć bronił praw swojej córki, więc no to są wielowiekowe tradycje.
To są wielowiekowe tradycje. My też mówiliśmy przy innej okazji o doskonale opanowanej sztuce odwracania kota ogonem, to co robi Federacja Rosyjska od lat, ale obserwując rzeczywiście sposób działania teraz Rosji, muszę powiedzieć, że oni nawiązują, nie wiem czy świadomie, ale chyba mam wrażenie, że świadomie, do arsenału działania hitlerowskiej III Rzeszy. Bo to jest to, co przed chwilą pan powiedział. Działanie w obronie prześladowanej mniejszości. Przecież my to pamiętamy w kontekście Czechosłowacji międzywojennej. Tak. Stałe ględzenie o prześladowanej mniejszości niemieckiej w Sudetach. Tak. O roli Konrada Henleina, czyli głównego dywersanta tutaj, a przecież doskonale pamiętamy, co się działo w kontekście wolnego miasta Gdańska. My wiemy, co się działo na terenach Wielkopolski, na terenach Górnego Śląska, ale w okresie II Rzeczypospolitej.
Tak, w przypadku Czech to chodziło przecież o fabryki Skody, o świetne fabryki amunicji, które Czesi wtedy...
Oczywiście. Tak, system fortyfikacji przecież czeskich, także w Sudetach.
To Hitler chciał mieć i dostał. Ale wie pan co, bo ja chciałem przejść z lat 30., 40. XX wieku na nasz teren, bo ostatnio zastanawiali się wszyscy, czy kto pomoże Ukrainie i prześle i odważy się przesłać broń. Zrobiła to jedna jako z pierwszych Estonia, malutka Estonia, ale też pamiętajmy o jednym fakcie, dlaczego Estończycy tak mocno i dlaczego nie tylko Estonia, ale kraje tej części Europy tak mocno chcą pomóc Ukrainie. W Estonii mieszka 700 tysięcy Rosjan. Estonia może być następna.
Estonia może być następna, Łotwa może być następna. Wczoraj był wyemitowany dokument w jednej stacji telewizyjnych, przerażający, ale bardzo realistyczny, z główną rolą generała Richarda Schirefa. To jest brytyjski generał, który napisał w 2017 roku książkę Następna wojna światowa. W tej książce generał Schiref, związany też z Paktem Północnoatlantyckim, będący w jego strukturach wojskowych z ramienia Zjednoczonego Królestwa, postawił tezę, że następna może być Łotwa. A przede wszystkim kwestia Daugavpils, czyli Dyneburga.
Tak,
i
jest.
Tego obszaru, który jest bardzo mocno i zwarcie zamieszkany przez Rosjan. To Łotwa tak naprawdę jest bardziej zagrożona od Estonii, bo proszę zwrócić uwagę, że w stolicy państwa łotewskiego w Rydze około połowa mieszkańców Rygi to nie są Łotysze. To tylko pokazuje sytuację, zresztą celowej rusyfikacji w największej mierze Łotwy, potem dopiero na drugim miejscu Estonia, na trzecim Litwy. Chcę też tutaj nawiązać, że oczywiście to nie jest nic dziwnego, że Bałtowie, trzy państwa bałtyckie są tak mocno zaangażowane. Wspomniał pan o Estonii. Estonia była pierwszym 15 lat temu obiektem zmasowanego cyberataku na infrastrukturę krytyczną państwa estońskiego, po demontażu pomnika tak zwanego brązowego żołnierza w Tallinie, kiedy władze miejskie Tallina zdecydowały o przeniesieniu pomnika, można by powiedzieć, no w cudzysłowie, wyzwoliciela, radzieckiego wyzwoliciela, na zupełnie inne miejsce, nawet nie destrukcji tego pomnika, tylko przeniesienie z centralnego placu Tallina w inne miejsce. Mhm. To spowodowało masowy szturm cybernetyczny ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale też wspomnijmy o Litwie. Całkiem niedawno upłynęła 31. rocznica szturmu na wieżę telewizyjną w Wilnie. Omonowskiego szturmu na wieżę telewizyjną na Litwie. Sytuacji też niezwykle podbramkowej i trudnej. No, Bałtowie wiedzą, co to jest utrata wolności. Doświadczyli tego w 40. roku.
I my również. Praktycznie.
I my również, tak, wskutek tego samego przecież, bo nie innego paktu Ribbentrop-Mołotow. Tu oczywiście też musimy wspomnieć, że ofiarą tego paktu stała się już wspomniana na początku Finlandia. Ale również Besarabia, czyli oczywiście Rumunia,
tak,
teren dzisiejszego.
I dzisiaj te państwa, Finlandia, nie wiem czy już, ale zapowiedziała złożenie dokumentów o wstąpienie do NATO. Rumunia
tak,
też mocno
uwaga,
tutaj...
Tak, ale uwaga, wczoraj Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, pogroziła Paluszkiem, tak, Finom, że jeżeli będą kontynuowali swoją drogę do NATO, może się to spotkać, znaczy ona nie powiedziała wprost, że z odpowiedzią militarną, ale że Rosja
tak
rezerwuje sobie różne warianty odpowiedzi.
To teraz odstawmy na chwilę historię, zajmijmy się politologią i przyszłością. Oczywiście nie rozwiążemy tutaj w tej rozmowie kluczowych spraw, ale możemy o nich porozmawiać, bo ja tak myślę, że wojna na Ukrainie działa jak sito, oddziela ziarna od plew. Czy Europa, czy w ogóle, czy ta sytuacja w tych ostatnich dniach, godzinach pokazała nam twarze państw europejskich? Mówię na przykład o Niemcach, mówię o Francuzach, mówię o Brytyjczykach, pan po części o tym wspomniał, o państwach tutaj tej wschodniej flanki NATO, które się zbierają i razem próbują wpłynąć na NATO, żebyśmy twardo stali przy swoim, bo sytuacja nie jest daleko stąd, jest za naszą granicą.
W pewnym sensie postawy tych państw unijnych znane nam były od dawna. Wspominaliśmy wczoraj o tym, że to Francja i Niemcy w 2008 roku zablokowały drogę państwa ukraińskiego do NATO na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku. W związku z powyższym postawa obu tych państw była nam dobrze znana. To, co cieszy, to, co napawa optymizmem, to fakt, że po stronie tych państw mocno angażujących się też w kontekście Ukrainy należy Królestwo Niderlandów. Ale tu musimy pamiętać, że Holendrzy sami doznali w 2014 w sierpniu tragedii, bo przypomnijmy zestrzelenie pasażerskiego samolotu MH17, jeśli dobrze pamiętam ten kod, nad terenami już zajętymi wtedy przez prorosyjskich separatystów na Donbasie. Królestwo Niderlandów ma zatem tutaj też swój osobisty potem powód. Ale nie tylko to. To jest rzeczywiście państwo, które jak obserwuję jest aktywne w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej i to należy też w tym momencie mocno podkreślić. Postawa takich państw jak na przykład Hiszpania, jak Italia, jak Portugalia, siłą rzeczy im zawsze będzie bliższa perspektywa północnoafrykańska, perspektywa Magrebu, to ich, można powiedzieć, tradycyjna sfera zainteresowania i nawet wyniki wczorajszego uzgadniania stanowisk co do możliwości wyłączenia Rosji z systemu SWIFT pokazują wedle przecieków, że właśnie Italia była tym państwem wraz z Niemcami, Węgrami i uwaga, Cyprem, co też nie dziwi ze względu na skalę inwestycji bankowych rosyjskich,
na Cyprze,
inwestycji bankowych na Cyprze.
Ale też relacji cypryjsko-tureckich
tutaj. Nie
uczmy
się prania brudnych pieniędzy też na dużą skalę przez rosyjskich oligarchów na terenie tego państwa. Spowodowała, że niestety ten system SWIFT dalej nie jest wyłączony, jakkolwiek zastrzeżono, że to się może zmienić. Oby się to zmieniło.
Ciekawe informacje, bo chińskie banki ograniczają finansowanie towarów z Rosji. Chińczycy nie głosują tak jak Rosjanie.
Wstrzymali się od głosu, prawda?
Tak,
wstrzymali
się.
Bezpieczeństwa.
Tak jest. Mhm. Natomiast...
A też może powiedzmy, panie redaktorze, od razu, skoro jesteśmy przy NZ-cie, szybciutka też bardzo świeża informacja pozyskana dzisiaj. Warto się nią podzielić. Ponieważ wiemy, jak funkcjonuje Rada Bezpieczeństwa i ponieważ wiemy, że państwo ukraińskie nie i każde inne zagrożone wojną nie jest w stanie przełamać tutaj weta Rosji, dyplomacja ukraińska skierowała swoje działania na Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Tak.
I otóż wczoraj pojawiła się rezolucja, już szybciutko mówię jej tytuł, Uniting for Peace, czyli Zjednoczeni dla Pokoju. To jest projekt propozycji ambasadora Ukrainy przy Narodach Zjednoczonych. potępiający rosyjską inwazję, dla którego to projektu według tych informacji z dzisiaj udało się zbudować bardzo szeroką koalicję bardzo wielu państw, w tym na przykład Kenii. Co ciekawe, tutaj czytam, że przedstawiciel Kenii zajął też bardzo ciekawe i takie adekwatne w kontekście tej sytuacji stanowisko.
No, bo już zostawiając te meandry międzynarodowej polityki, na koniec, bo czytam, że ukraińska armia odparła rosyjski atak w okolicach Lwowa. Lwów według tych planów ukraińskich miał być tą drugą zapasową stolicą na wypadek upadku Kijowa. Zresztą dyrektor CIA, który kiedy był w styczniu w Kijowie, Bill Burns, apelował do prezydenta Zełenskiego, żeby przygotował też swoje bezpieczeństwo i swojego zaplecza. Amerykanie proponowali mu ewakuację z Kijowa, odmówił. Tworzy się w tej chwili państwo ukraińskie, takie jak my tworzyliśmy swoje państwo, wykuwając go w powstaniach śląskich, wielkopolskim, powstaniu warszawskim?
Powiedziałbym, panie redaktorze, inaczej. Państwo ukraińskie jest szczęśliwie, przypomnijmy datę.
Ja mówię, tworzy się mit, te podwaliny pod przyszłość państwa.
Ono jest od 24 sierpnia 91 roku, natomiast teraz mamy do czynienia z procesem nation building, czyli tworzeniem się narodu. To jest bardzo ważne, ponieważ na naszych oczach te podziały, na które grał Putin, i to grał już przy pomarańczowej rewolucji w 2004 na rozwalenie Ukrainy na część zachodnią i wschodnią, a potem usiłował to powtórzyć przy rewolucji godności 13-14, teraz to ostatecznie spełzło na niczym. Ukraina konstytuuje się na naszych oczach jako jednolity naród, który będzie się oczywiście zawsze charakteryzował tym, ale to nie jest nic nowego. W Europie mamy Irlandię, że będą Ukraińcy ukraińskojęzyczni i będą Ukraińcy rosyjskojęzyczni. Przykład Irlandii pokazuje bardzo wyraźnie. Można być patriotą irlandzkim, a operować nie językiem gaelickim, a językiem angielskim. Widzę tu pewne podobieństwa.
Na koniec, bo wczoraj mieliśmy informacje dementujące brak gotówki w bankomatach, a przedwczoraj dementujące brak paliw. My jesteśmy też na froncie tej wojny, dezinformacji w sieci. Warto też, pan jako ekspert mógłby też potwierdzić to, że jesteśmy na tym froncie i z dezinformacją trzeba uważać.
Uczmy się też troszeczkę i od Ukraińców, którzy jednak starali się zachowywać postawę pewnej powściągliwości i nie ulegania panice. No te sytuacje związane z podbijaniem cen na niektórych stacjach, zresztą znamy już reakcję wczorajszą na tego typu poczynania. Te różnego rodzaju kolejki, no to są właśnie te elementy, o których myśmy też wczoraj poniekąd rozmawiali, wojny hybrydowej, prawda? Tak. Czyli w kwestii pewnej dezinformacji i siania paniki. Dobrze byłoby tym nastrojom nie ulegać, a w sposób taki, jak to widzimy do tej pory, organizować szeroko rozumiane wsparcie humanitarne dla Ukrainy. My jesteśmy też na antenie Radia Gorzowskiego. Nie możemy zapominać, że jednym z pierwszych miast, które zostało zaatakowane 24 lutego w nocy, były Sumy. A Sumy to miasto partnerskie Wielkopolskiego. Tak, o tym też warto pamiętać.
Warto pamiętać także, znaczy warto pomagać na szczęście i samorządy te mniejsze, mówimy o Santoku między innymi, także Gorzów,
Witnica,
szerzej jest ta pomoc, więc jest to budujące. No i myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy skończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję panu za poświęcony czas. Profesor Paweł
Bardzo
Leżdziński,
dziękuję, panie redaktorze.
Akademia w Gorzowie, był państwa i moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia na pewno.